Ekonomia. Bankowość, finanse, analizy, prognozy ekonomiczne, biznes, cyberbezpieczeństwo.
Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk jest dzisiaj naszym gościem. Witaj, Ernest.
Dzień dobry.
No i tak to jest, że kiedy rozmawiamy z Ernestem, to bardzo często sobie nie przegadujemy wcześniej tematu naszego spotkania. No i dzisiaj chyba jest podobnie. Tak spoglądam w kalendarz, święta mamy już niebawem. Ty też masz, Ernest, takie przekonanie, że gdzieś słyszy się, że to mogą być takie najtańsze święta, jeśli chodzi o perspektywę ostatnich kilku lat.
Tak, to jest ciekawy wątek, bo statystycznie rzecz biorąc, każde święta są najdroższe w historii, no bo jednak inflacja mierzona rok do roku, z wyjątkiem dwóch lat, no zawsze była dodatnią liczbą, ale percepcja może być rzeczywiście taka w tym roku, że te święta będą tanie, dlatego że inflacja z poziomów tych dwucyfrowych, z poziomów 18,4% spadła, no prawdopodobnie za marzec to będzie około 2% i to już jest taka inflacja, która jest, mówiąc wprost, niezauważalna. Dodatkowo mamy naprawdę niskie wzrosty cen żywności, tak koło 1% rok do roku, wojny handlowe, wojny cenowe,
to jest ważne między, właśnie,
między dyskontami. To jest tak zwana tajemnica Poliszynela. No każdy, absolutnie każdy o tym wie i te sieci też się tym chwalą, atakują się w różnego rodzaju reklamach, mediach społecznościowych i to rzeczywiście wpłynie na taki odbiór tych świąt jako świąt, które można będzie zorganizować taniej.
No ale długo się chyba tą taniością w cudzysłowie, bo wiadomo, że to nie jest przecież tak tanio, jak było parę lat temu, nie nacieszymy, bo no już właściwie zaraz po świętach spotka nas niespodzianka, która może oznaczać wzrost cen żywności. Myślisz, że to przełoży się? Mam na myśli oczywiście VAT, który już nie będzie po prostu zerowy na żywność.
Tak, wzrost stawki do 5% w jakiś sposób pewnie przełoży się na ceny konsumenckie, ale ta wspomniana wojna cenowa między supermarketami, no ona się nie bierze znikąd. Oczywiście to chodzi o to, żeby też dostawcy się podzielili marżą z dyskontami i wydaje się, że konsument już jest bardziej kapryśny, nie chce akceptować tych wzrostów cen. Zresztą wyniki dyskontów rozczarowujące, niejako to potwierdzają, że tutaj jest próba walki o udział w rynku. Także w tych warunkach mało prawdopodobne jest, żeby to się jeden do jednego przeniosło, ta podwyżka stawek VAT na ceny konsumenckie. Więc można powiedzieć, że to jest dość taki dogodny moment, dość szczęśliwy moment z punktu widzenia tego, kto ten VAT podwyższa albo przywraca tą stawkę, dlatego że nie musi mieć takiego dużego wpływu na inflację, a więc ta inflacja może się okazać, że ona, tak jak wspomnieliśmy, ona będzie około 2% wynosiła za marzec, to może się okazać, że za kwiecień nie będzie dużo wyższa, więc w tym celu NBP, albo nawet poniżej tego celu NBP, będziemy trochę dłużej niż jeden miesiąc, nie wiem, 2-3 miesiące. Myślę, że zbyt pesymistycznie odbierają tą sytuację większość ekonomistów. Prognozy jak 8% inflacji na koniec roku, one są do włożenia między bajki. Myślę, że to będzie raczej około 5%, nawet jeżeli byśmy brali pod uwagę odmrożenie cen energii. Tu jest duża zagadka, bo nie wiemy, czy to będzie jakiś dwutakt, trójtakt, jak to będzie dokładnie rozłożone, ale analitycy uwzględniają to w swoich prognozach właśnie, jakieś odmrożenie tych taryf energetycznych.
Ale ty obstawiasz, że VAT, który będzie za chwilę wyższy na żywność, faktycznie się nie przełoży tak bardzo na ceny żywności, a ja na przykład czytam w internecie, że są pewne grupy na forach, które tak troszkę opowiadają między sobą, że nieco większe zakupy zrobią 30 na przykład, czyli to będzie Wielka Sobota, prawda? No bo właśnie drugiego już, kiedy wrócimy do sklepów, pojawi się ten 5% VAT, czyli co, to też gdzieś tam między bajki można włożyć, że będzie drożej?
No myślę, tak od razu przynajmniej. Myślę, że to jest takie zachowanie jak w pandemii kupowanie konserw i makaronów. I prawdopodobnie jest część gospodarstw domowych, które ciągle te zakupy jeszcze pandemiczne przejada. Nie sądzę, żeby to było jakieś masowe zjawisko. Możemy się czuć trochę lepiej, jak ten koszyk będzie pełniejszy, ale nie zakrzywi to rzeczywistości.
29 to jest ostatni piątek miesiąca. Zwykle wtedy GUS podaje dane o inflacji. No i tak samo będzie w tym miesiącu, to będzie Wielki Piątek. Tak. Czyli tuż przed świętami już trochę zasygnalizowaliśmy, że czeka nas taka miła niespodzianka, taki prezent
wielkanocny
w sumie.
Że to może być nie tylko cel NBP, ale to może być nawet taki cel Europejskiego Banku Centralnego, który jest na poziomie 2% trafiony, a więc ta inflacja rzeczywiście będzie taka, jakiej od ładnych kilku lat nie widzieliśmy, a więc naprawdę niska. No i oczywiście zacznie się cała dyskusja, jak długo będziemy w tym celu, jaka rzeczywista jest presja inflacyjna. No tak jak tutaj sygnalizowałem, naszym zdaniem ta presja inflacyjna jest niższa niż większość analityków ocenia. My mamy różne różnego rodzaju miary inflacji, takie alternatywne, między innymi taką superbazową. Patrzymy po prostu tą część koszyka, która jest taka najbardziej zależna od cyklu koniunkturalnego i można powiedzieć, że teraz trend na tej inflacji to jest około 3,5%. Myślę, że wielu analityków mówi, że to jest około 5%. My to liczymy od ładnych kilku miesięcy i to jest jednak jedna z miar, która nam dużo pomogła w prognozowaniu inflacji, no bo też inne wnioski są, jeżeli się jest przekonanym, że ta inflacja to jest 6-7%, a inne jest, że jest poniżej 4%. To trochę pomaga jednak w analizie rzeczywistości.
Tak, czyli blisko tego celu NBP. Może jeśli możemy, to choćby tak przez minutkę się skupmy na tym temacie, bo my mówimy cel NBP mniej więcej, wiedząc oczywiście o co chodzi, ale może nie wszyscy, bo tak w ogóle trzeba powiedzieć, że mała inflacja jest zdrowa, prawda? I właśnie NBP dopuszcza pewien przedział. Jakbyś o tym chwilkę nam powiedział,
tak, wyjaśnił. Tak, no cel NBP to jest punktowo 2,5%, ale jest ten przedział wokół celu plus minus 1 punkt procentowy, a więc jak inflacja jest od 1,5 do 3,5%, no to się mówi, że jest w przedziale celu NBP.
I to jest dobre dla naszej gospodarki.
I to jest dobre. Znaczy są badania empiryczne, które sugerują, że taka inflacja jest niezauważalna dla konsumenta, jednocześnie jest coś takiego jak animal spirit i żeby ten animal spirit się pojawił, no to ten drobny dryf inflacyjny musi być. Po prostu jako społeczeństwo, jako jednostki, które kierują się racjonalnymi wyborami, no lubimy funkcjonować w świecie jednak lekko rosnących cen. W momencie, kiedy zaczyna się to otoczenie deflacyjne, ten animal spirit jest zakłócony, no wtedy takie zachowania dominują jak odkładanie na przyszłość, bo będzie taniej, no co powoduje właściwie taką pętlę deflacyjną, która jest no, generalnie rzecz biorąc recesyjna, a więc wszystkie rządy, wszyscy decydenci chcą wprost uniknąć.
No tak, ja niedawno też przeczytałem, ty też o tym chyba pisałeś, że na przykład w Turcji nikt nie odkłada niczego na później, bo tam inflacja galopuje, ile to już? 70%? 50%?
Tak, jak 70%. To jest, wow. To jest tyle, ile da się wyliczyć z tych miesięcznych wzrostów, że ta zanualizowana inflacja to jest około 70%. Stopy są na 50%, czyli te realne stopy są około 20% na minusie. No rzeczywiście nie opłaca się odkładać tych zakupów. No i to jest oczywiście inne otoczenie niż w Polsce, gdzie mamy od ładnych kilku lat pierwszy raz dodatnie realne stopy procentowe i to takie solidnie dodatne, 2-3%. No to już są takie stopy, które no, skłaniają jednak do oszczędzania, tak? Co jest, biorąc pod uwagę wzrost dochodów do dyspozycji w tym roku, które no, realnie to już jest tak blisko 10%, to wydaje się, że to jest pierwszy rok od kilku lat, gdzie można uzupełnić te nadwątlone przez inflację oszczędności. Nie w każdym kraju tak jest, po pierwsze. I myślę, że Polacy z tego skorzystają, bo ta percepcja, że jednak zubożyliśmy przez ten okres wysokiej inflacji, przez pandemię, jest bardzo silna w społeczeństwie i też bardzo silne robią wrażenie ceny tych tak zwanych big ticket items, a więc samochody, mieszkania. Percepcja jest taka, że one po prostu uciekły trochę konsumentowi. Ten konsument musi no, wykorzystać tą okazję, żeby oszczędzić. I to jest jedna z centralnych części naszego scenariusza ekonomicznego na ten rok. Pierwsza to jest, że inflacja jednak będzie niższa niż większość ekonomistów straszy, czyli nie 8%, ale poniżej 5% na koniec roku, a przejściowo nawet będziemy w celu. A druga to jest taka, że to nie będzie rok, gdzie będziemy mieli boom konsumpcyjny, czyli lewarowanie konsumenta, pożyczki konsumpcyjne, tylko to będzie okres, gdzie konsument wykorzysta ten wzrost dochodu do dyspozycji na to, żeby zwiększyć swoje oszczędności. A więc konsumpcja rzeczywiście będzie imponująca, bo w tamtym roku pamiętajmy, że mieliśmy, można powiedzieć, recesję w konsumpcji, no ale to nie będzie też takie wrażenie, że to mamy nie wiadomo jaki boom.
Tak przez chwilę uciekliśmy za granicę Polski, wróciłeś z powrotem do naszego kraju i bardzo dobrze, bo to jest najważniejsze, ale to jeszcze jedna taka ucieczka z Polski, może teraz do Wielkiej Brytanii, bo wiem, że niedawno w Londynie dokładnie rozmawiałeś z inwestorami zagranicznymi na temat no tego też, co dzieje się w naszym kraju. Na pewno wiele pytań się pojawiało. No i usłyszałem takie sformułowanie, że jest moda na Polskę. Co to oznacza?
Rzeczywiście ta moda na Polskę, można powiedzieć tak strukturalnie, to ona jest od ponad roku. Czyli mówi się o tym, że będą nowe rodzaje inwestycji w infrastrukturę krytyczną, że będzie ten nearshoring, friendshoring, że Polska jest bardzo silną gospodarką strukturalnie, że jest dużym rynkiem, że mimo, że jest krajem przyfrontowym, o czym wiemy od 2 lat, to jednak będzie krajem, który się rozwija, który w pewien sposób stanie się, jakkolwiek cynicznie to zabrzmi, ale beneficjentem tej sytuacji, właśnie dlatego, że stajemy się jakimś krajem, gdzie jest duże zainteresowanie i mocarstw, ale też i inwestorów, klas inwestorów, której wcześniej nie było. No a drugi czynnik, no to jest ten czynnik związany z wyborami. No po wyborach uczestnicy rynków po prostu stwierdzili, że zagrożenia dla polskiego modelu, który w dużym stopniu bazuje, ekonomicznego, który w dużym stopniu bazuje na dopływie środków z Unii Europejskiej, nie ma. No i ci inwestorzy portfelowi no to widzą, że ten model jest bezpieczny, widzą, że gospodarka ma dużą taką łatwość i antykruchość, charakteryzującą się tym, że unika po prostu większych wychyleń w dół. No oni tu po prostu ciągną do tych wyższych stóp procentowych, do tej inflacji, która zaczyna spadać, do wyników sektora bankowego, a więc jest absolutnie moda na tą polską gospodarkę. Niektórzy trochę się drapią w głowę i zastanawiają się, ile z tych takich strukturalnych rzeczy się zmaterializuje, ale to właściwie nie spędza im snu z oczu, dlatego, że te buzzwordy tak zwane dominują dominują przestrzeń i właściwie no, widzą, że jest umocnienie złotego, widzą, że dysparytet 100% z euro. To jest miejsce, gdzie ten kapitał jest solidnie wynagradzany, dodatnie realne stopy procentowe i myślę, że ta moda jeszcze trochę potrwa i też taki miesiąc miodowy, można powiedzieć, dla tej gospodarki też potrwa jeszcze trochę.
Ojej, to miesiąc miodowy się już przeciągnął tak znacząco.
No już pół roku.
Tak, i jeszcze taka świeża informacja, że PKB per capita w 2023 roku Polski wzrosło do poziomu 80%. To już chyba nieźle całkiem.
To jest nieźle. W ogóle my wypuścimy taki raport z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, ale z perspektywy polskich przedsiębiorstw, więc to nie będzie jeden z wielu raportów konwergencyjnych, tylko stricte będziemy się koncentrowali na polskich przedsiębiorstwach i rzeczywiście są olbrzymim beneficjentem ten sektor przedsiębiorstw, szczególnie sektor przetwórstwa przemysłowego w różnych przekrojach, ale jedna rzecz się rzuca w oczy, że poza Irlandią i Maltą, które są krajami stosunkowo małymi i często tam ten cykl konjunkturalny jest zakłócany, no to jednak ten PKB najsilniej w tym okresie wzrósł w Polsce. Co ciekawe, inwestycje, których mówi się, że no to były tą piętą achillesową, bo ich udział do PKB spadał, to jednak wzrost inwestycji w Polsce był największy w sektorze przetwórstwa przemysłowego w całej Unii Europejskiej w tym okresie 20 lat, a więc no Polska jest absolutnie tutaj beneficjentem i też takim, to się mówi poster child, czyli takim no, wzorem dla innych krajów w tej historii konwergencyjnej.
No to korzystamy z tego i bardzo dobrze. No to nie mieliśmy planu na tę rozmowę, ale jak zwykle, kiedy jest Ernest Pytlarczyk, to jest to gwarancja tego, że rozmowa jest ciekawa, także Erneście, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przed nami święta wielkanocne, jak mówiliśmy, jest szansa, że będziemy je odczuwać jako najtańsze w historii, no i oby tak każde kolejne też się z takim odczuciem nam kojarzyły. Dziękuję, Ernest.
Dziękuję bardzo.
Paweł Jurek, do usłyszenia. Pekonomia.